każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam panów Czarnego Sportu. Dzisiaj porozmawiamy o wszystkich meczach 9. kolejki PG Ekstraligi. Oczywiście z dużym naciskiem na piątkowy wygrany pojedynek RM Solaru Falubazu w Częstochowie. Przypomnijmy, że zielonogórzanie zwyciężyli pod Jasną Górą 47-43. To spotkanie dokładnie przeanalizowaliśmy z naszym ekspertem, byłym menadżerem Falubazu Jackiem Frontczakiem.
No kolejny świetny mecz w wykonaniu drużyny zielonogórskiej. To w jednym zdaniu chyba tak to można podsumować. Ja też uważam, że tutaj wykorzystano absolutnie przede wszystkim własną dyspozycję sportową i co to dużo mówić, też jakby prezent w dużym stopniu, ale trzeba takie prezenty mieć oczywiście wykorzystywać w postaci toru, który bardzo przypominał warunki, na których zielonogórzanie w ostatnich spotkaniach jeżdżą u siebie, więc myślę, że tutaj jeżeli jest się w dobrej formie, to tor na wyjeździe zaskakuje najczęściej gospodarza, więc co to dużo mówić, naprawdę świetny mecz w wykonaniu zielonogórzan, co najważniejsze, bardzo dobra postawa do Martina Waculika, to tutaj już wymieniamy chyba co tydzień, bo zaczyna dominować jakby w tej lidze, bo chyba nawet, chociaż tego nie lubię, szczególnie przed meczem i przed każdymi biegami, poszczególnymi biegami garści statystyk, bo wolę się skupić na tym, co akurat w tym momencie się dzieje na torze, czy też parku maszyn, natomiast rzeczywiście na 30 wyścigów bodaj Martin rozstrzygnął 27 czy 26, no powiedzmy to szokująca, oczywiście pozytywnie statystyka, szokująca w tym sensie, że to jest Ekstraliga, najlepsza żużlowa liga świata, a tutaj rzeczywiście pojawił się dominator, którego dawno, że tak powiem, na takim poziomie sportowym dominatora takiego nie było. Natomiast i to trochę posiadanie takiego zawodnika paradoksalnie troszkę przykrywa pozostałych liderów, natomiast oni po prostu są w Zielonej Górze. To jest Piotrek Protasiewicz i co najważniejsze Patryk Dudek, który w Częstochowie miał, uważam, bardzo dobre warunki do tego, żeby pokazać, że jest świetnym zawodnikiem i w końcu Patryk Dudek miał powtarzalne starty i to dało dwucyfrówkę i to wszystkim dało ten komfort prowadzenia zespołu, w którym oprócz co piąty bieg, czyli pięć biegów w meczu dominatora Martina, do tego jeżeli wygrywa wyścigi Patryk, jeżeli świetny mecz kolejny w tym sezonie jedzie Piotrek Protasiewicz, to tutaj do tego, co najważniejsze w całej tej konstrukcji zespołu, znowu punkty i to ważne punkty na seniorach. Zawsze powtarzam, że wartość juniorska to jest wtedy, kiedy junior potrafi wygrać bieg z seniorami lub też wygrać z seniorami. I te punkty są warte razy dwa. I tutaj Norbert Jakowiak po raz kolejny pokazał się ze znakomitej strony i tylko żałować należy, że za niespełna bodaj dwa miesiące nie będzie już juniorem.
Który moment meczu był kluczowy? 13 bieg, 14, a może jeszcze jakiś inny moment pan by wybrał?
Dla mnie kluczowy moment meczu to jest otwarcie meczu. To były biegi 2 i 3, tak o ile dobrze pamiętam. A po pierwszym biegu, gdzie można było założyć, patrząc na przygotowanie toru, patrząc oczywiście na to przez pryzmat i przez kamerę telewizyjną, ale też jakby w materiale telewizyjnym sygnalizowałem, że ten tor wygląda, przynajmniej wygląda, na dość przyczepny, zresztą rekord toru Martina Waculika później o tym świadczył. A to się wiąże z tym, że w pierwszych biegach decydują wewnętrzne pola startowe, a tutaj mieliśmy sytuację taką, w której w pierwszym biegu z wewnętrznych pól startowali zawodnicy częstochowscy, dobrzy startowcy, bo Rune Holta rzeczywiście szczególnie z wewnętrznego pola potrafi zaskoczyć, w związku z tym rozstrzygnięcie pierwszego biegu nie było może jakąś wielką sensacją i podwójne zwycięstwo drużyny częstochowskiej, ale jednak to otwarcie meczu i prowadzenie bodaj 8 punktami po 4 seriach startów zwiastowało, że jednak tutaj Częstochowa będzie miała problem, a koło 7 biegu, patrząc na to, jak przede wszystkim nie myli się już Martin, w jaki sposób komfortowo czuje się na tym torze i Piotrek i Patryk, byłem raczej spokojny, nie mogłem tego głośno artykułować, bo różnie można byłoby to ocenić. Natomiast wyglądało na to, że tutaj mimo tych zaczepek takich 10-11 bieg, bo wiadomo, że gdzieś tam rezerwy taktyczne powodują takie zbliżenie się zespołu, to tak jak powiedziałem, koło 7 biegu raczej już wtedy myślałem i spodziewałem się zwycięstwa Zielonej Góry.
Kto bezpośrednim ojcem zwycięstwa? Dominator Martin Waculik czy kapitan Piotr Protasiewicz?
Drużyna wygrała to spotkanie. Proszę zwrócić uwagę, jak u sąsiadów Bartek Zmardzik robił komplety, nawet te duże, to jednak drużyna przegrywała. A tutaj muszą się składać na to wszystkie elementy w drużynie. Każdy jest ważny. Zwróciłem uwagę na Norberta Krakowiaka wcześniej, bo jakby czasem jest definiować kluczowe role w zespole. Liderzy robią swoje, natomiast kluczowy jest ten zawodnik, który dokłada ekstra punkty. Jest, mówiąc akademicko, wartością dodaną. I uważam, że na dzisiaj tutaj to jest największa wartość, myślę, że w Alubazu. To jest oczywiście lider, który generalnie wygrywa minimum 4 biegi w meczu na 5, czyli mamy praktycznie 1/3 meczu, prawie 1/3 meczu pokrytą. I jesteśmy pewni, że tutaj tego biegu nie przegramy, a jeżeli doparowy dołoży 1-2 punkty, no to robimy przewagę w takich wyścigach. Natomiast każdy jest ważny. Piotrek Protasiewicz w 14 biegu, to, że wstał i odjechał kolejne spotkanie. Ja przyznam się, że byłem w sobotę na meczu okręgówki, bo grali moi sąsiedzi. Mieliśmy tam taką sytuację, w której jeden z piłkarzy po delikatnej kolizji z bramkarzem głośno artykułował to, w jaki sposób go boli. Rzeczywiście okrzyki z trybun były takie: wstawaj, Protas wstał po 2 minutach i wygrał wyścig. To było niezwykle zabawne, powiem szczerze. Natomiast rzeczywiście tutaj duży heroizm. Ja byłem przerażony tymi obrazkami i tym wypadkiem Piotra, bo rzeczywiście miał bardzo dużo szczęścia w tej całej sytuacji, że jadący na trzeciej pozycji, czy prawie na drugiej, Paweł Przedpełski tak naprawdę musnął długo Piotra, bo mogłoby się skończyć dużo gorzej, ale to już zostawmy, to tego już nie ma, to trzeba wyrzucić z głowy i najlepiej, tak jak zrobił Piotr, wsiąść na motocykl, oczywiście jeżeli się sprawdzi motorycznie, i odjechać wyścig, sprawa jest zamknięta. W związku z tym rzeczywiście Piotr tutaj stanął absolutnie na wysokości zadania, no ale to tutaj co tu dużo mówić, no oczywiście duży szacunek, ale ja zaskoczony nie jestem, bo znam materiał zawodniczy, znam człowieka, więc jeśli nie on, to kto? Więc z całą pewnością tak, aczkolwiek zwrócę też uwagę na świetny mecz Patryka Dudka, dlatego że do tej pory miałem takie wrażenie, że szczególnie na twardszych nawierzchniach był problem z powtarzalnym startem. Patryk startuje dość efektownie, ma specyficzną technikę startu, zupełnie inną niż na przykład Martin Waculik, który jedzie, jak to się nazywa w takim slangu żużlowym, takim popularnym szczurem do wejścia, ale on jest niezwykle skuteczny, bo dzisiaj na 2 koła widać, że dzisiaj żużel tak wygląda. Patryk jedzie z uniesionym lekko przednim kołem, z nogami do przodu, po sprzęgle, co widać wyraźnie, i czasami jest problem u niego w związku z dopasowaniem, prawdopodobnie był problem z powtarzalnością startów. Natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście on wyczuje ten sprzęt, a też i warunki są takie, że łatwiej mu się jej zokleić, no to powiem tak, no to Patryka już się wyprzedzić nie da, także powtarzalne starty w tym meczu, nie dość, że to dobrze wyglądało w obrazku, to jeszcze było bardzo skuteczne.
Jeżeli chodzi o zespół gospodarzy, o włókniarza, no to właściwie jak się spojrzy na punktację, no to widać gołym okiem, że mecz zawalił Jason Doyle, zresztą nie pierwszy raz na własnym torze. Pan zna doskonale tego zawodnika, pracował pan z nim w Toruniu. Czy pan może zna jakąś przyczynę tych niepowodzeń w ostatnim czasie Australijczyka?
No nie znam, dlatego że nawet gdybym próbował snuć jakieś teorie, to po pierwsze z odległości tego się nie da zrobić. No tutaj patrząc na to, jak zachowywał się Jason na torze, no to można odnieść wrażenie, że ciągnął za sobą niewidzialną bronę za każdym razem. Ten motocykl w ogóle się nie rozpędzał. I teraz jest pytanie, czy to jest kwestia jakości tego sprzętu. Wygląda na to, że doszło do pewnych szybkich korekt, ponieważ jak we wczorajszym meczu w Gorzowie mieliśmy też sygnał ze strony pana Dariusza, który pracuje u pana Fleminga, który oglądając mecz zasygnalizował, że jedzie na ich jednostce napędowej. W związku z tym wygląda na to, że coś się od piątku wydarzyło, czyli był jakiś serwis, była jakaś wizyta, była jakaś korekta, bo ten sprzęt rzeczywiście, aczkolwiek na zupełnie innym torze, zachowywał się zupełnie inaczej wczoraj. Już pojawił się punkty, no 8 punktów to nie jest jakiś szczyt marzeń wczoraj, ale no, w stosunku do tych 2 punktów Jasona w meczu i 2 w meczu piątkowym, no to jest to postęp gigantyczny. Tutaj się dziecko nic nie zmieniło, bo to jest kawał zawodnika, natomiast Jason przede wszystkim charakteryzuje się też bardzo dobrym startem, natomiast potrafi twardo walczyć po trasie, natomiast w tym roku obserwuję w jego przypadku właśnie tą taką specyficzną jazdę, to znaczy on, jeżeli nie wygra startu, to trudno jest mu wyjść. Ja nie pamiętam, żeby w tym sezonie Jason kogoś po trasie wyprzedził. I za każdym razem, jeżeli to próbuje robić, tak jak powiedziałem, ma problem z rozpędzeniem się, jeżeli chodzi o jego sprzęt. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj jest jakby podstawowy problem. Ale mówię, Marek Cieślak jest bliżej tego zawodnika. Najbardziej irytuje mnie tylko to, że na okrągło zamiast albo przemilczeć pewne sprawy, albo rzeczywiście szukać z nim rozwiązań, opowiada tylko o tym, w jaki sposób Jason przeżywa te rzeczy, i na okrągło mówi o tym, że on stoi i płacze, jest generalnie do przyjęcia, szczególnie ze strony zawodnika. No ja powiem szczerze, gdybym był na miejscu Jasona, bym się wkurzył, bo nie bardzo mam ochotę, ażeby trener opowiadał o tym, w jaki sposób przeżywam to, co się dzieje po meczu w swoim własnym busie. W związku z tym to jest nie do przyjęcia i dzisiaj gdzieś tam czytałem też, aczkolwiek staram się tego nie robić, ale gdzieś tam akurat mówi się o tym gdzieś tam w cytatach oficjalnie, gdzieś tam rzeczywiście Jasona się płaczkiem nawet nazywa wśród kibiców. W związku z tym jest to też efekt tego, w jaki sposób trener opowiada o tych historiach. Skupmy się na technice, na rozwiązywaniu problemów, a nie na reakcji emocjonalnej. To nie jest temat do tego, żeby opowiadać go publicznie.
Z kolei prezes Włókniarza Michał Świącik publicznie mówił o, kwestionował właściwie przygotowanie nawierzchni tego toru. Czy Marek Cieślak się pomylił po prostu i zrobił właśnie ten prezent, o którym pan mówił na wstępie, zielonogórzanom po prostu?
Po pierwsze, podkreślę po raz kolejny, że prezenty można robić, natomiast prezenty trzeba umieć wykorzystać. To jest jakby kolejna sprawa. Jeżeli się nie ma zespołu, nie jest się w dobrej formie, no to taki prezent przejdzie nam koło nosa. Kolejna sprawa, jeżeli nie jest się na torze, zasadnie powinno się wypowiadać na temat jego przyczepności i charakterystyki. Natomiast rzeczywiście, tak jak powiedziałem też w piątek, coś tam się wydaje, trzeba mówić o tym otwarcie. Widać po torze, że jest ciemny, jest odmoczony. Patrzymy na czasy, okej, trzyma. Tak? No, czasy są inne, no, jakby jest to jakiś tam wyznacznik tego, w jaki sposób tor jest przygotowany. Natomiast tutaj, co dużo mówić, jestem zaskoczony, bo raczej o tej porze roku generalnie raczej przegięcia są w drugą stronę. To znaczy zawodnicy raczej są zaskakiwani tym, że tor jest bardziej twardy, aniżeli, czy bardziej suchy, aniżeli na treningu. Natomiast tutaj poszło to zupełnie w drugą stronę, co może oznaczać, że była tam jakaś próba zbudowania jakiejś tam przewagi i ta koncepcja miała zaskoczyć pewnie Zielonogórzana, poszło to zupełnie w drugą stronę, a jak widać i to jest zaskakujące w ogóle, bo oczywiście można tor przelać. No problem jest taki, że nie da się tej wody odessać. Można w pewnych określonych momentach trochę wody dolać, ale jeżeli tor rzeczywiście nie jest odmoczony wcześniej, to też jest tym pewien określony kłopot, więc tylko w pewnym przedziale można później w czasie meczu czy w tym okresie tuż przed meczem można coś tam pokombinować. Natomiast tutaj widać, że tutaj była grubsza akcja, mówiąc wprost, w związku z tym pytanie, jaki plan miał ten, który go wymyślił. Niezależnie od wszystkiego, tak jak powiedziałem na samym początku, przyjechał zespół, który podszedł zuchwale do tego tematu pozytywnie i bez presji. To się bardzo dobrze, wbrew pozorom, takie mecze odbiera i na takie mecze jedzie, bo rzeczywiście presji Falubas nie miał na sobie specjalnie dużej. O bonusie raczej mowy nie było, natomiast co się ugra, to no na plus. W związku z tym no dziwi się tej troszeczkę nonszalancji częstochowskiej, ale tak jak powiedziałem, no zaskoczenie jest też takie, że jakby tutaj prezes mówi o tym głośno, ale nie wiem, czy to można źle oceniać. No przyznali się do błędu, wskazał winnego, ale wygrała drużyna z całą pewnością lepsza.
Czy Grudziądz, najbliższy rywal Falubazu, ma jeszcze pana zdaniem szansę na play-offy? No i czy jakby pozyskanie w roli gościa Tobiasza Musielaka jakby wzmocni tam drużynę, czy bardziej uzupełni, chociaż oni ostatnio tych gości to często zatrudniają różnych.
Wczoraj też a propos statusu gościa, to też chciałbym jedną rzecz dodać, bo też popełniłem taki komentarz, nie ma mediów społecznościowych i całe szczęście, dlatego gdzieś tam od czasu do czasu z moimi kolegami z telewizji gdzieś tam się wymieniamy w czasie relacji różnymi komentarzami i wczoraj też zadałem takie pytanie, gdyby wyjąć ZZ-kę wczoraj z Gorzowa i Jacka Holdera, to ile go stali wstali tak de facto i w tym zwycięstwie wczorajszym. Oczywiście pół żartem, pół serio. Natomiast w przypadku Grudziądza jest zupełnie podobnie i ten status gościa zupełnie inny niż rzeczywiście pierwotnie w maju, kiedy były renegocjacje kontraktów, zupełnie inaczej do tego tematu podchodzono, zupełnie nie był cel, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. Natomiast jeżeli chodzi o drużynę grudziądzką, z całą pewnością będzie to wzmocnienie, ponieważ jeżeli są zawodnicy, którzy robią permanentnie po 2-0, mam na myśli tutaj szczególnie Przemka Pawlickiego, ale też muszę tutaj kamyczek do jego ogródka wrzucić, bo zupełnie niezrozumiała dla mnie historia, szczególnie przy tak fatalnym sezonie, jeżdżenie na motorynce dla magazynu żużlowego, no powiem tak, no z całą pewnością nie zostało pewnie przyjęte z euforią, jeżeli chodzi o kibiców grudziąckich, bo tutaj jest oczekiwanie pracy, oczekiwanie tego, że zawodnik skupi się tak naprawdę na sporcie, a nie będzie robił show dla magazynu. I tutaj no jestem zaskoczony, że jakby tutaj nikt nie poszedł jakby w klubie też po rozum do głowy, a być może będzie tak jak w przypadku Roberta Kościechy, który dostał zakaz, z tego co wiem, pojawienia się w telewizji po fatalnych występach juniorów. To gdzieś muszą być zachowane pewne proporcje, też mówmy o tym, bo my cały czas się skupiamy na samym żużlu, ale też są pewne rzeczy, które się dzieją dookoła. I wracając do tego to rzeczywiście myślę, że Tobiasz Musielak, szczególnie dysponujący świetnym startem zawodnik, niespecjalnie przypominam sobie, w jaki sposób on jeździł przecież ostatnie lata w Ekstralidze. Nie do końca pamiętam, w jaki sposób on czuje ten tor grudziądzki, jak się na nim czuje, ale jeżeli dysponuje się dobrym sprzętem, ma się czas na potrenowanie, to z całą pewnością w kontekście zresztą występu Krystiana Pieszczka, a pamiętajmy, że można mieć tylko jednego gościa w czasie meczu, no to z całą pewnością widać, że to są możliwości i Krystian Pieszczek, co dużo mówić, był ojcem sukcesu drużyny w Rybniku, no bo nagle się okazało, że pojawił się zawodnik, który zdobywa z tak zwanej drugiej linii 10 punktów, więc a Tobiasz widać, że w ostatnich dwóch tygodniach zdecydowanie podniósł swój poziom sportowy, tutaj nabrał prędkości, bo był chyba najsłabszym ogniwem Apatora, ale wygląda na to, że będzie to wzmocnienie, jak duże to zobaczymy, ale tak jak powiedziałem, no oni się odbijają praktycznie mówiąc o tych Polakach praktycznie od zera, więc wszystko to, co Tobiasz zrobi na plus, będzie wartością dodaną dla tego zespołu.
To były opinie Jacka Frontczaka. Teraz całą dziewiątą kolejkę PGE Ekstraligi oraz poniedziałkowy powtórzony mecz w Gorzowie omówimy z innym naszym ekspertem. Ocenia były żużlowiec Falubazu i były trener kilku ekstraligowych klubów, Jan Krzystyniak.
PGE Gierow Rybnik, Mr. Garden GKM Grudziądz, 39-51.
Przedsezonowe opinie, oceny były takie, w moim odczuciu, co niektóre zespoły, które miały kandydować do pierwszej czwórki, to właśnie GKM Grudziądz, jeden z tych zespołów, jak pan sobie przypomina, to był jeden z tych zespołów, który w mojej ocenie był faworytem do pierwszej czwórki. No i ten zespół robi wszystko, aby ten cel osiągnąć, a Rybnik, no też jeżeli już mówimy o przedsezonowych ocenach, to był zespół w mojej ocenie, który będzie miał największe problemy z utrzymaniem w Ekstraklasie. No i to spotkanie potwierdziło tą opinię, jeżeli chodzi o Rybnik. Zespół, który chyba praktycznie nie ma szans na utrzymanie drużyny w Ekstraklasie. Tak się stało w tym spotkaniu. Na ostatnio nie najlepiej idący przecież Grudziądz wysoko rozjechał ten zespół w Rybniku, zdobywając dwa punkty meczowe, no i ten punkt bonusowy, co przybliża ich do pierwszej czwórki, chociaż na pewno nie będzie to łatwe, bo powiedzmy oprócz Leszna i Zielonogórskiego Falubazu, którzy no w jakiś sposób mogą być spokojni tej pierwszej czwórki, to pozostała czwórka, tu mówię pozostała czwórka, bo każdy z tych zespołów musi mocno się spiąć, aby ten cel osiągnąć tej czwórki. Tu mam na myśli właśnie Grudziądz, Wrocław, Włókniarza Częstochowa, no i wrocławską Spartę, prawda? Tu sprawa jeszcze jest na pewno niejasna, jeżeli chodzi o te zespoły. No ale wracamy do Rybnika. Tu tylko wynik i ten mecz pokazał, że sposób prowadzenia tej drużyny od początku roku budził wiele wątpliwości i o tym się dość mocno mówiło, dość często się komentowało na ten temat, że nie tak powinno się prowadzić zespół. A mieliśmy doświadczenie w poprzednich sezonach, prawda? Gdzie metody prowadzenia drużyny były podobne. Skończyło się to bardzo źle i tutaj mamy właśnie jasny przykład, jak się nie powinno prowadzić zespołu, drużyny, zawodników, aby coś osiągnąć.
Drugi piątkowy mecz, Eltrox Włókniarz Częstochowa, RM Solar Falubas Zielona Góra, 43-47.
Przed tym spotkaniem faworytem był zespół Włókniarza Częstochowa, no jak i przed sezonem, prawda? Chociażby sięgając pamięcią ten pierwszy pojedynek w Zielonej Górze, sromotna porażka Falubazu, no było to wręcz zatrważające, tak wysoka porażka i w tym momencie wszystkich utwierdziło w tym, że ten Włókniarz to jest kandydat numer jeden do walki o play-offy i kandydat numer jeden do tytułu drużynowego mistrza Polski, ale ten mecz w Częstochowie zmienił praktycznie wszystko, prawda? Zmienił wszystko, odmienił rolę tych dwóch zespołów. Włókniarz Częstochowa, jakie to odczucie może odnieść? No, wydaje mi się, ale to się potwierdza co roku i kilka lat też, że zespół nasycony takimi gwiazdami nie osiąga celu zamierzonego przez władze klubowe, przez klub. To wygląda jakby ci zawodnicy po prostu byli zmęczeni, nie wiem, warunkami torowymi, bo też narzekali na tor, prawda? Gdzie tacy zawodnicy tego typu właśnie akurat jeżdżący w Częstochowie najmniej powinni mieć do powiedzenia czy do narzekania, jeżeli chodzi o warunki torowe. Przecież tam jeżdżą praktycznie sami mistrzowie świata czy wicemistrzowie i mistrzowie Europy, prawda? Także tutaj zwalanie na tor przyczyny porażki, bo taką widzieli właśnie, co niektórzy zawodnicy, powód słabej ich jazdy, no to jest żałosne. Powinni przemilczeć takie pytanie i nie tłumaczyć się tak żałosnym tłumaczeniem, że tor może mieć jakiś wpływ, powody na słabą jazdę. No i tym samym Zielona Góra potwierdziła walkę już nie nawet o pierwszą czwórkę, ale że będzie się liczyć w walce o pierwsze miejsce.
Przejdźmy do meczów niedzielnych. Moje Bermudy Stal Gorzów, Motor Lublin 47-43.
Stal Gorzów, drużyna, która do tego spotkania nie miała żadnego punktu ligowego. No i teraz z kim jak właśnie nie z Motorem Lublin po te dwa punkty sięgnąć. No widzieliśmy, że zależy im bardzo w tym spotkaniu na zwycięstwie. No i tak się stało. Różnica nawet dość wysoka, jeżeli chodzi o różnicę klas tych zespołów, to ta różnica punktowa była dość duża. No oczywiście na korzyść gorzowskiej Stali. No ale po tym spotkaniu można sobie byłoby powiedzieć, że to jest jeszcze mało, bo tak patrzeć dobrze na zdobycie punktowe, to prawie 50% punktów w każdym meczu zdobywa Bartek Zmarzlik, prawda? A pozostali bardzo się mocno męczą. No ale dwa punkty po prostu wprowadziły jakiś spokój w tą drużynę, w ten klub i to pozwoliło im na szansę na utrzymanie w Ekstraklasie.
To jeszcze ostatni niedzielny mecz. Betard Sparta Wrocław, Ogołnia Leszno 46-44.
No może było dużym zaskoczeniem porażka Leszczyńskiej Unii. Czy dużym? No może nie dużym. Może to wprowadziło troszeczkę jakiegoś urozmaicenia, kolorytu, bo te zwycięskie pojedynki drużyny leszczyńskiej, można powiedzieć, stały się już nudne, prawda? Tylu, ilu kibiców było, każdy widział powód porażki, w swojej ocenie swój miał powód porażki. Każdy to inaczej widział. Ja oczywiście też mam swój obraz, swój powód i przyczynę porażki Leszczyńskiej Unii, no ale nie będę się wypowiadał na ten temat.
To jeszcze poniedziałkowy mecz powtórzony. Moje Bermudy Stal Gorzów, Eltrox Włóknia Szczęstochowa 49-41.
No oczywiście był to mecz powtórzony, który w podstawowym terminie nie doszedł do skutku, znaczy nie dokończono tego pojedynku ze względów tam powiedzmy jakichś losowych. No po tym spotkaniu byłem oczywiście za tym, aby ten wynik meczu zaliczyć, bo przecież wiemy, że warunki losowe to nie tylko opady deszczu. Różne przyczyny losowe mogą sprawić, aby mecz przerwano po jakimś tam biegu. W regulaminie jest po 8 biegach, przerwamy spotkanie, wynik meczu zaliczamy. I tak miało stać się wówczas właśnie w tym feralnym terminie. No ale jeżeli chodzi o wczorajszy pojedynek, potwierdził jednak, że drużyna gorzowska powinna wtedy otrzymać te dwa punkty. No a tu wracając do działaczy, zawodników Włókniarza Częstochowa, ja osobiście nie chciałbym przeżywać dwukrotnie gorycz porażki, bo tak było wtedy porażka, no i oczywiście w dniu wczorajszym no bardziej dotkliwa ta porażka, bardziej upokorzająca, chociaż początek nie wskazywał na to, ale tak jak już na samym początku powiedziałem, wydaje mi się, że jednak te gwiazdy częstochowskie nie znoszą trudów temperatury i może torów, bo ten tor w Gorzowie w dniu wczorajszym też troszeczkę wymagał większej kondycji, aniżeli zwykle widzimy to na torach rozgrywek ekstraligowych.
To były oceny Jana Krzystyniaka, a pod koniec programu sprawdzimy, jak zielonogórski zespół będzie przygotowywać się do niedzielnego meczu w Grudziądzu. Opowie nam o tym kierownik drużyny RM Solarów Alubazu, Tomasz Walczak.
Jak zwykle, my standardowo przygotowujemy się do każdego meczu z należytą uwagą i tak w tym przypadku będziemy Odbędziemy jeden trening na stadionie w Zielonej Górze prawdopodobnie w piątek. Być może jakieś jazdy indywidualne Patryka z Martinem w czwartek, ze względu na to, że nasi liderzy mają zawody indywidualne mistrzostwa, międzynarodowe mistrzostwa Ekstraligi w sobotę w Toruniu. Po drodze oczywiście mamy jeszcze dzisiaj spotkanie w ramach rozgrywek Ligi Juniorów w Lesznie, gdzie wystąpi Damian Pawliczak, Norbert Krakowiak i Mateusz Tonder. Brakuje chłopakom ciągle jazdy. Chcemy, żeby utrzymali tą formę, którą prezentują do tej pory, dlatego taka decyzja sztabu trenerskiego, żeby właśnie nasi podstawowi juniorzy wystartowali w tych zawodach. A tak poza tym to panuje ogólnie spokój. Przygotowujemy się, walczymy o kolejne ligowe punkty w Grudziądzu z piekielnie trudnym przeciwnikiem, z trzema liderami. Widziałem ostatnio kolejny gość, pojawił się tak zwany covidowy gość, bo już się o tym głośno w Polsce mówi, że instytucja gościa została, delikatnie mówiąc, troszeczkę naciągnięta, bo to tak mi się to wydaje, że ustalenia przedsezonowe były takie, że gość jest na wypadek fiasku porozumienia zawodnika na linii zawodnik-klub w związku z renegocjacją kontraktów, bądź w przypadku zachorowania. Tutaj widzę, że już wchodzimy w stały cykl kontraktowania gości. Mam nadzieję, że zaraz te armaty pierwszoligowe się wyczerpią i będziemy mieli spokój, ten temat troszeczkę zgaśnie. Każdy tam jedzie swoje, my jedziemy swoje. Na razie nie korzystamy z gościa, pomimo troszeczkę słabszej postawy Antonio Lindbecka. Myślę, że jeszcze w tym chłopaku duży potencjał drzemie, więc daję mu szansę, daję mu taki kredyt zaufania i jestem przekonany, że być może w okolicach, jeśli uda nam się awansować do play-off, to nam zaprocentuje i Antonio będzie przywoził cenne punkty dla drużyny.
A propos gościnnych Grudziądzan, w ostatnim czasie dwóch zawodników właśnie pozyskanych w roli gościa, Krystian Pieszczek, ostatnio Tobiasz Musielek, a jak pan postrzega właśnie dwójkę tych zawodników? Kto może być groźniejszy ewentualnie?
No Krystian Pieszczek, jeśli nic się nie wydarzy, to z nami nie będzie miał możliwości startu, ze względu na to, że Gdańsk ma też mecz ligowy w niedzielę. Tobiasz Musielek, myślę, że pod tym kątem został ten ruch poczyniony, ale to ja nie chcę się ubierać w buty oczywiście trenera Kępińskiego. My, tak jak wspomniałem wcześniej, nie korzystamy w tej chwili z gościa. Nie ma takiej potrzeby. Chłopacy podpisali z nami kontrakty przed sezonem i uważam, że należy im się to, żeby w spokoju mogli jeździć, przygotowywać się i jak widać po wynikach drużyny na razie nam się to opłaca. Mamy fajną atmosferę, przez to nic się nie dzieje. No jesteśmy, być można powiedzieć, jednym z nielicznych klubów w Polsce poza Unią Leszno i Włókniarzem Częstochowa, gdzie nie korzystamy z instytucji gościa, także. A wyniki drużyn są niezłe, tak? Bo wiadomo, Unia Leszno prowadzi w tabeli, Włókniarz mimo troszeczkę takiej zadyszki też uważam, że nie jest bez szans na play-off. My też poczyniliśmy duże kroki w tym kierunku, więc nie zawsze trzeba gdzieś tam wyciągać te niuanse regulaminowe. Zamierzenie, wiadomo, było inne, jeśli chodzi o instytucję gościa. Rzeczywistość się okazała zupełnie inna. Nie, że ja narzekam, czy będę tutaj płakał na tym, że drużyny się powzmacniały. Po prostu że dzisiaj jest taki, że każdy szuka jak najlepszej drogi dla siebie, choćby to było gdzieś tam obarczone jakimiś naciągnięciami regulaminowymi. Nie zostało to zapisane w regulaminie i takie kluby mają możliwości, z tego korzystają, ale sami doskonale wiemy, że gdyby nie instytucja gościa, to kilka drużyn miałoby dzisiaj ogromne problemy z tym, żeby zbierać te ligowe punkty. My robimy swoje, tak jak wspomniałem, mamy wykrystalizowany skład. Jeśli nic się nie wydarzy, to myślę, że do końca sezonu będziemy jechali tak, jak jedziemy. Oczywiście mamy też jeszcze zawodników tak zwanych rezerwy. Jest Jan Kwech, który wrócił po kontuzji do ścigania. Jest Jonas Japesen. Też czekamy na jego występy ligowe, zagraniczne, więc zobaczymy, jaką będą prezentowali formę i wtedy w ramach naszych kontraktów będziemy decydowali co do kształtu drużyny.
Tyle Tomasz Walczak. Mecz Mr. Garden GKM Grudziądz RN Solar Faluba z Zielona Góra w najbliższą niedzielę o godzinie 16:30. Tymczasem to wszystko w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.